Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. 29 maja wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś nadamy drugą część rozmowy księdza Tadeusza Cieślaka z biskupem Tadeuszem Pieronkiem i europosłem Janem Olbrychtem, organizatorami krakowskich spotkań o integracji europejskiej. Na zakończenie refleksja księdza Tadeusza Wojdy o jutrzejszej Ewangelii, a na wstępie wiadomości watykańskie. Zapraszamy. Ojciec Matteo Ricci dokonał udanej syntezy głoszenia Ewangelii i dialogu z kulturą Chin. Włoski jezuita był tam 4 wieki temu, nie po to, by nieść zachodnią wiedzę i kulturę, ale przede wszystkim Ewangelię. Jednak to spotkanie z Chińczykami stało się także dialogiem kultur. Wskazał na to papież uczestnikom obchodów 400-lecia śmierci misjonarza. Do Watykanu przybyli pielgrzymi z regionu Marke, skąd pochodził ojciec Ricci, oraz jego zakonni współbracia z generałem Towarzystwa Jezusowego.
Ojciec Święty podkreślił, że zmarły w Pekinie 11 maja 1610 roku jezuita cieszył się tam wielkim uznaniem. Poznał język i przyjął styl życia wykształconych Chińczyków. Jak rzadko w przypadku cudzoziemca zezwolono na jego pochówek w chińskiej ziemi. Grób ojca Ricciego w Pekinie, stosownie odnowiony przez miejscowe władze, można do dziś odwiedzać, przypomniał Benedykt XVI. Wskazał też na znaczenie chińskich uczniów i przyjaciół ojca Ricciego, zwłaszcza 4 słynnych konwertytów na chrześcijaństwo, z których najbardziej znany był Xu Kuangqi. Ten literat i uczony, jeden z najwyższych cesarskich urzędników, skłonił misjonarza m.in. do przetłumaczenia geometrii Euklidesa, pomagając mu w tym dziele.
Pamięć o tych mężach Bożych oddanych Ewangelii i Kościołowi, ich przykład wierności Chrystusowi, głęboka miłość do narodu chińskiego, wysiłek umysłu i życie pełne cnót, niech będą okazją do modlitwy za Kościół w Chinach i za wszystkich Chińczyków, jak to czynimy co roku 24 maja, zwracając się do Najświętszej Maryi Panny, czczonej w słynnym sanktuarium Szeshan w Szanghaju. Niech też zachęcają, by żyć intensywnie wiarą chrześcijańską w dialogu z różnymi kulturami, ale pewni, że w Chrystusie realizuje się prawdziwy humanizm, otwarty na Boga, bogaty w wartości moralne i duchowe, zdolny do odpowiedzi na najgłębsze pragnienia ludzkiego ducha. Ja też, jak ojciec Matteo Ricci, wyrażam dziś głęboki szacunek szlachetnemu narodowi chińskiemu i jego kulturze liczącej tysiąclecia. Jestem przekonany, że ich nowe spotkanie z chrześcijaństwem przyniesie obfite owoce dobra, tak jak niegdyś sprzyjało pokojowemu współistnieniu narodów.
Moimi gośćmi są ksiądz biskup Tadeusz Pieronek i europoseł Jan Olbrycht. Szczęść Boże, witam.
Witam.
Ksiądz biskup Pieronek i poseł Olbrycht są współorganizatorami konferencji Wkład Chrześcijan w Zjednoczenie Europy. Żeby być wspólnie, to trzeba też mieć jakieś znaki tożsamościowe wspólne, żebyśmy nie pogubili się między sobą. Była batalia i wciąż jest o krzyże w przestrzeni publicznej. Czy krzyż będzie dzielił w Europie, czy łączył?
Kwestia krzyży, która oczywiście nie dotyczyła Unii Europejskiej, ale dotyczyła Europy, bo dotyczyła Rady Europy. Rzeczywiście decyzja absolutnie skandaliczna, ale dotyczy z jednej strony pytania o tożsamość Europy i krzyż jako niezwykle ważny element jej tożsamości, ale w ogóle dotyczy kwestii traktowania symboli religijnych. I moim zdaniem ten wyrok po prostu jest dla Unii niebezpieczny z punktu widzenia jego konsekwencji. Ale tego typu pytania dotyczące tożsamości, symboliki będą się moim zdaniem powtarzać coraz częściej. Musimy być na to przygotowani. Musimy wiedzieć tak naprawdę, co nas łączy, czego będziemy bronić, bo jeżeli tego nie będziemy wiedzieli, to takie sytuacje nas zaskoczą i będziemy dosyć bezradni.
Ale sprawa krzyży to jest pewien sygnał o wiele głębszej sprawy, głębokiego kryzysu tożsamości europejskiej. Mówimy dzisiaj o różnych wartościach współczesnych, zwłaszcza o równości, o wolności. Krzyż jest w tym dyskursie o wolności znakiem, że Europa bardziej się dzisiaj troszczy o to, żeby była w niej wolność od religii, niż o to, żeby istniała w niej wolność religijna. To jest przewrócenie problemu zupełnie na głowę. Bronimy tych, którzy nie chcą być religijni, a nie dajemy wolności tym, którzy chcą być religijni. Pytania są bardzo głębokie i sięgają wielu sfer życia, no, seksualności, rodziny, migracji, no bo co się dzieje? Zalewa nas islam. Dlaczego? Dlatego, że Europejczycy nie mają dzieci, że się odzwyczaili pracować ciężko, bo mają pieniądze na to, żeby mieć niewolników. Więc to są wszystko trendy wieloletnie, które spychają tradycyjną Europę i grożą jej zalaniem przez zupełnie inne wartości, zupełnie inne kierunki niż te, do których prawdopodobnie chcielibyśmy dążyć.
Jak obserwujemy to w Parlamencie Europejskim, to proszę zwrócić uwagę, że największe ataki na tą właśnie naszą tożsamość, którą my w sposób oczywisty rozumiemy jako tożsamość europejską, idą ze strony Europejczyków. To nie są ataki ze strony przedstawicieli na przykład islamu. To my sami w Europie zaczynamy, tak jak powiedziałem, przed chwilą się rozbrajać, rezygnować z pewnych rzeczy. To jest bardzo niebezpieczne.
W tym momencie można by zadać pytanie, czy przypadkiem tego typu kryzysy, jak ten globalny i ten grecki, nie będą jakimś otrząśnięciem się, gdzie ludzie może dotkną dna, może nauczą się, tak jak postuluje profesor Gotti Tedeschi, prezes Banku Watykańskiego, nauczyć się jeszcze raz wartości pracy, nauczyć się ciężko pracować i docenić tę pracę, docenić się, co to znaczy wielopokoleniowa rodzina, co to znaczy w ogóle rodzina, mieć dzieci, mieć dla kogo pracować i liczyć na tych, którzy kiedyś będą na nas pracowali, gdy będziemy starzy. Czy jest szansa na takie odzyskanie tej pierwotnej świadomości?
Oby tak było, ale myślę, że już jesteśmy blisko dna. Może się odbijemy od tego dna i zaczniemy myśleć bardziej racjonalnie, bardziej perspektywicznie i otrząśniemy się z tego pewnego amoku, który nas teraz dotyka.
Powiedziałbym tak, że my pracując w różnych sferach politycznych, po pierwsze, no nie możemy liczyć na to, że katastrofa kogoś otrząśnie, bo mamy nadzieję, że on nie będzie musiał doświadczyć katastrofy, ale myślę, że trzeba zrobić wszystko, żeby pokazać, że są momenty bardzo trudne, które trzeba wyciągać wnioski. I ja też mam nadzieję, że bardzo wiele ludzi, bądź tych, którzy są dotknięci katastrofą różnego typu, bądź tych, którzy obserwują, że inni są dotknięci, że będą jednak starali się swoje życie przemyśleć.
Od początku te konferencje krakowskie były otwarte również na kraje, na przedstawicieli niekoniecznie Unii Europejskiej czy kandydatów do Unii Europejskiej. Jak można w tej chwili, kiedy wchodzi Partnerstwo Wschodnie, kiedy różne rodzaje polityki, też i zamykania się Europy w sobie są realizowane, można powiedzieć, równolegle. Jak można pokazać z tej perspektywy właśnie chrześcijańskiej stosunek Unii Europejskiej do świata zewnętrznego? Nie mówię do wielkich partnerów jak USA czy Chiny, ale właśnie do tych krajów, które czasem może się gubią, może tęsknią za Europą, może ją odkrywają na nowo, a może się jej boją.
My specjalnie nie otwieramy się. Jesteśmy otwarci, ale ponieważ to jest kwestia Unii Europejskiej, to raczej ograniczamy się do tej problematyki, która tutaj jest żywa i która obchodzi, owszem, kraje spoza Europy na tyle, na ile one są zainteresowane Europą. Tutaj klasycznym przykładem jest kwestia turecka. Kilka lat temu brakowało jednego czy dwóch kroków, żeby Turcja została przyjęta do Unii Europejskiej. Były deklaracje państw takich jak Niemcy, Francja, otwarte na przyjęcie Turcji do Unii Europejskiej. Pewne zmiany, i to personalne, jakie zaszły i w Niemczech, i we Francji, i pewne fakty, które pokazały, że to nie jest takie proste. Z punktu widzenia ekonomicznego, owszem, ale to jest inny świat. Zaczęliśmy ten problem jakoś rozgryzać, zapraszając przedstawicieli świata islamskiego w niewielkich, powiedzmy, jakichś tam ilościach tych prelegentów, ale reprezentatywnych, żeby się dowiedzieć, co z tym można zrobić. No oczywiście papież Benedykt XVI pojechał do Stambułu. Cóż miał powiedzieć, że jest przeciwny wejściu Turcji do Unii Europejskiej? Nie. Stolica Apostolska popiera to wejście. Ale popierać, a realizować to bez przyglądnięcia się na jakich zasadach, jak to ma wyglądać, no to są dwie różne rzeczy. Dlatego w tej chwili widzimy, że ta miłość do Turcji jakoś przygasła. Po prostu musimy się dogadać, my, to znaczy Europa, musi znaleźć wyjście, a Turcja musi się zgodzić na pewne rozwiązania, które będą do przyjęcia dla Unii Europejskiej. Ale to jest problem, który, powiedzmy, nas mniej interesuje niż sama Europa.
Tak, w momencie, kiedy rozmawiamy na temat tego, czy Unia Europejska zabierze głos, czy Unia Europejska coś powie i tak dalej, ja myślę, że trochę tak myślimy o tym, że instytucje europejskie zabiorą głos w jakichś dokumentach oficjalnych i tak dalej. Ja bym na to zbyt szybko nie liczył. Ja myślę, że to jednak bardzo wiele musi upłynąć czasu. Poza tym muszą w wyniku mechanizmów demokratycznych pojawić się w różnych instytucjach osoby, które są przekonane do pewnego sposobu myślenia. Jeżeli tam nie będzie, to się samo nie zrobi. To jest tak jak z Parlamentem Europejskim, który na przykład podejmuje rezolucję, która w swoim wydźwięku jest absolutnie antychrześcijańska. To się często zdarza. Czy to znaczy, że parlamentarzyści europejscy tak myślą? To oznacza, że większość, niewielka zresztą, wygrała głosowanie. I takie są realia. Natomiast powinien również pójść przekaz taki, że było na przykład na sali 700 osób, z czego 360 było za, a 340 było przeciw. Aż 340 było przeciw. To znaczy, że w Unii Europejskiej są bardzo silne nurty, które nie zgadzają się z tym, co na końcu się pojawia.
Pewne znaki już są, chociażby rezolucje dotyczące obrony chrześcijan w krajach o większości muzułmańskiej. Czy zainteresowanie się francuskiego MSZ-u sprawami religijnymi, gdzie dotychczas było to zostawione jakby zupełnie na boku, czyli docenienie samej religijności jako zjawiska społecznego, gdy chodzi o procesy polityczne.
W obliczu kryzysu różnego typu, świadomość tego, że trzeba sięgnąć właśnie do Europy ducha, ona będzie się przebijać, bo nie ma innego wyjścia. Nie znajdziemy odpowiedzi na nurtujące nas problemy, jeżeli nie sięgniemy trochę poza sprawy bieżące. Ja myślę, że to jest widoczne, ale to naprawdę musi potrwać i to wymaga takiego przekonywania. Bo na przykład my w parlamencie widzimy, że są środowiska polityczne, które są absolutnie antychrześcijańskie. Inaczej mówiąc, chcą walczyć z chrześcijaństwem. I z tymi osobami nie za bardzo jest możliwość znalezienia jakiegokolwiek języka. Ale są osoby, które są nastawione jakby negatywnie do chrześcijaństwa, ale w gruncie rzeczy są zagubione. Bardzo często się boją chrześcijaństwa, kompletnie go nie znają. Ja myślę, że z tymi osobami po prostu trzeba być w nieustającym kontakcie i nie tyle wygrywać z nimi głosowania, ile nie tracić z nimi kontaktu, przekonywać ich do pewnych rzeczy, przekonywać ich postawą, argumentami, pewnymi działaniami konkretnymi.
Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi byli organizatorzy konferencji o roli Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej, jaka odbędzie się we wrześniu w Krakowie. Ksiądz biskup Tadeusz Pieronek i europoseł Jan Olbrycht. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Okruchy Ewangelii.
Trójca Święta, centrum wiary i życia chrześcijańskiego.
Przed mikrofonem ksiądz Tadeusz Wojda, Pallotyn.
Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem wam, że z mojego weźmie i wam objawi. Tymi słowami Ewangelista roztacza przed nami perspektywę poznania Trójcy Świętej, która w chrześcijaństwie stanowi największą i najtrudniejszą tajemnicę do zgłębienia. W Starym Testamencie nie ma żadnych wzmianek na jej temat. Nie znał Trójcy Świętej ani naród wybrany, ani prorocy. Bóg Starego Przymierza był Bogiem jedynym i takim się dawał poznać. Przyjście na świat Syna Bożego Jezusa Chrystusa dało początek objawieniu się Boga trójosobowego. Pierwszą wzmiankę znajdujemy już w momencie zwiastowania. Anioł, zwiastując się Maryi, mówi: oto poczniesz i porodzisz Syna Bożego, któremu nadasz imię Jezus. Na to Maria rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazywane Synem Bożym. Następnym wydarzeniem, które mówi nam o Trójcy Świętej, jest chrzest Jezusa w Jordanie, w czasie którego nad Jezusem ukazał się Duch Święty w postaci gołębicy, a z nieba odezwał się głos: Ten jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. Odsłonięcie tajemnicy Trójcy Świętej dokonało się zatem dopiero przez Jezusa Chrystusa, który objawił swojego Ojca i zapowiedział zesłanie Ducha Świętego po swoim wniebowstąpieniu. W ten sposób poznaliśmy trzy osoby Trójcy Świętej: Ojca, Syna i Ducha Świętego. O ile imiona osób boskich zostały w pełni objawione, o tyle prawda, że jeden jest Bóg w trzech osobach i relacje wewnętrzne między tymi osobami pozostają nadal tajemnicą. Nad jego zgłębieniem zastanawiali się apostołowie, ojcowie Kościoła, teolodzy, mędrcy, święci i sobory. Kościół przez wieki nieustannie ją zgłębia, by zarazem z wielką pokorą i uniżeniem wyznać, że pozostaje ona wciąż wielką tajemnicą wiary. Rzecz przedziwna, tajemnica Trójcy Świętej, która wydaje się niezgłębiona i daleka od rzeczywistości ziemskiej, nieuchwytna zmysłami i trudna do przeniknięcia dla rozumu ludzkiego, jest tak bardzo związana z człowiekiem. Całe życie człowieka jest naznaczone jej obecnością, począwszy od samego chrztu, który otrzymuje w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, aby rozpocząć wędrówkę wiary i zbliżania się do Boga Trójosobowego. Imię osób boskich nie schodzi z ust chrześcijanina, bowiem kiedy rozpoczyna i kończy modlitwę, kiedy rano i wieczorem wypowiada ku Bogu prośby i dziękczynienia, kiedy przystępuje do sakramentów i kiedy uczestniczy w Eucharystii, wszystko to czyni w znaku Krzyża Świętego, wzywając imienia Ojca i Syna i Ducha Świętego. Święty Paweł, świadomy tej głębokiej więzi chrześcijanina z Trójcą Świętą, nierzadko zwracał się nawet w swoich listach do gmin chrześcijańskich z tym pozdrowieniem: Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Może właśnie dlatego za świętym Cezarym z Arles możemy wyznać: wiara wszystkich chrześcijan opiera się na Trójcy Świętej, lub też za katechizmem Kościoła katolickiego, że Trójca Święta stanowi centrum wiary i życia chrześcijańskiego. Jest tajemnicą Boga w sobie samym, a więc źródłem wszystkich tajemnic wiary i światłem, który je oświeca. Jezus Chrystus ukazał nam również, że Trójca Święta stanowi wspólnotę miłości osób boskich. Miłość zatem staje się prawdziwą bramą i kluczem do wnętrza Trójcy Świętej. Święty Augustyn, kiedy po długiej drodze poszukiwania wiary przeżył nawrócenie i doświadczył miłości Bożej, wypowiedział ważną prawdę: Zobaczysz Trójcę Świętą, jeśli zobaczysz miłość. W uroczystość Trójcy Świętej, wyznając wiarę w Ojca i Syna i Ducha Świętego, powierzmy nasze życie osobom boskim i prośmy o dar miłości, tak aby nasze życie stawało się coraz wspanialszym odbiciem miłości Bożej.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.